Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy kojarzy pan może tę postać?
Oj, niestety nie kojarzę. Niestety nie wiem, przepraszam, nie kojarzę.
Kim jest ten człowiek, który chodzi po linie nad nami?
I to jest bardzo dobre pytanie, bo nie mam zielonego pojęcia.
Zielonego pojęcia nie mam, może kolega.
Ja też nie mam, ale jestem usprawiedliwiony, nie jestem stąd. Także chętnie bym się dowiedział.
Nad ulicą Grodzką, na lubelskim Starym Mieście, balansuje na linie wyrzeźbiony w żywicy mężczyzna. Na głowie ma kapelusz, w rękach trzyma tyczkę pozwalającą utrzymać równowagę, towarzyszy mu małpka. Wydaje się być tu od zawsze, a jednak niewielu zna jego imię.
Niekoniecznie.
Ja też nie, nie kojarzę.
Nie pomożemy pani.
Nie, no właśnie chcę się dowiedzieć, kto to taki.
Musi pani pytać dalej.
Tak się zastanawiamy, dzień dobry.
Cześć.
Kto to nam nad głową wisi, proszę pana?
Kto to wisi nad głową? Słuchaj, Pan Bóg.
Ale trochę niżej, między kamienicami.
No to jakiś dobry anioł. Sztukmistrz. Jasza Mazur z ulicy Kowalskiej. Tak. Oczywiście, tak. Ten sztukmistrz jest to część mitologii tego miasta.
Spośród przechodniów, których zaczepiałam na Grodzkiej, tylko on znał jego imię. Tomasz Pietrasiewicz, szef ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, od dawna traktuje Jaszę Mazura jako bohatera opowieści o kryjącym się za zasłoną codzienności innym, tajemniczym Lublinie.
Kiedy zaczął być ważny, powiem ci, jak pod koniec lat 90. organizowaliśmy Noc Świętojańską, takich kilka razy to się zdarzyło, to pomyślałem sobie, że takim patronem takiej magicznej nocy, no kto może być? No jakiś taki ktoś, kto jest z pogranicza magii, taki bohater z książki. No i oczywiście w Lublinie to jest Jasza Mazur. No w ogóle nie podlegało, jakby pasował mi do tego wydarzenia. Jasza Mazur, ten sztukmistrz po prostu. I wiesz, wtedy też powstał pomysł, niesamowity zupełnie, żeby tutaj na placu zamkowym i między placem zamkowym a Błoniami taką 100 czy nawet 200-metrową linę rozciągnąć. Oczywiście dwie konstrukcje musiały być. I sobie pomyślałem, kurczę, no zróbmy to. I powiedzieli nam, jest jeden facet, jeden, który na zewnątrz potrafi przejść po linię, ale to nic z tego nie wyszło. To taka dygresja. W każdym razie Jasza Mazur, wtedy wiedziałem, że od tego momentu jest już ważną postacią, że będziemy jakby promować przez Jaszę tą książkę Sztukmistrz z Lublina. Także co roku przez kilka lat w czasie Nocy Świętojańskiej nie udało się żywego linoskoczka czy też linochoda tutaj zaprosić i zorganizować mu występ. Natomiast mieliśmy kukłę sztukmistrza, która przechodziła po takiej linie. I sztukmistrz zawsze w czasie tej Nocy Świętojańskiej był na szczycie Bramy Grodzkiej. No i później sztukmistrz w sposób naturalny stał się patronem takiego festiwalu Śladami Singera, bo to też Lublin Lublinem, a później, no tak, ale Singer tak naprawdę osadził ten swój taki Idyszland w regionie lubelskim.
Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN, to jedna z najważniejszych polskich instytucji przywracających pamięć o zgładzonej społeczności żydowskiej. Uświadamiająca jej rolę i znaczenie w wielowiekowej historii Lublina i Lubelszczyzny. Od początku lat 90. gromadzi się tu nawet najmniejszy okruch świata, którego już nie ma. Kilka lat później w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej powstał Zakład Kultury i Historii Żydów. Organizowała go profesor Monika Adamczyk-Garbowska, anglistka, literaturoznawczyni, która jeszcze jako studentka zainteresowała się prozą Izaaka Bashevisa Singera.
Zainteresowałam się zupełnie przypadkową twórczością Bashevisa Singera. Teraz sobie uzmysłowiłam, że
45 lat temu niemal obroniłam pracę magisterską właśnie na temat postaci bohatera w powieściach Baszewisa Singera. I to był rzeczywiście zupełny przypadek, bo ja interesowałam się literaturą amerykańską, ale literatura amerykańskiego południa, także literaturą postmodernistyczną, eksperymentalną. I zaczęłam pisać pracę magisterską na tej właśnie takich eksperymentów literackich i wtedy przypadkiem otrzymałam list od Angielki, Żydówki, która odpowiedziała na mój anons w takim piśmie Pen Magazine. Nie było wtedy internetu, także można było umieścić swój adres, że chce się z kimś korespondować. Widocznie przyciągnęło ją do mojego anonsu właśnie Lublin, bo napisała, że jej ulubionym polskim pisarzem jest Isaac Bashevis Singer i co ja sądzę o jego powieści The Magician of Lublin, czyli Sztukmistrz Lublina. No i to było dla mnie zupełne zaskoczenie, bo w ogóle wtedy po raz pierwszy usłyszałam to nazwisko, ponieważ Bashevis Singer nie był wtedy w ogóle w Polsce wydawany. Musimy pamiętać, że to był okres nie tak długo po 1968 roku, kiedy obowiązywała dość ostra cenzura, jeżeli chodzi o tematykę żydowską, a w dodatku on był znany z bardzo swojej antykomunistycznej postawy. Często tam w swoich utworach zrównuje Hitlera ze Stalinem i Leninem. Nawet jak ja zaczęłam tłumaczyć jego opowiadania z angielskiego na polski i zaniosłam do lubelskiej Kameny, później do Literatury na Świecie, to redaktorzy mówili, no świetne opowiadania, ale cenzura nam tego nie puści. No ale tak się złożyło szczęśliwie, że ponad rok potem dostał Nagrodę Nobla. I to właściwie jakby też pozwoliło złagodzić cenzurę, no bo nie można było ignorować noblisty. Niektórzy dziennikarze nawet dokonali takiej wolty, że zaczęli go prezentować jako polskiego pisarza i niemalże Nobel dla Polski. I też to właściwie umożliwiło mi zmianę tematu pracy magisterskiej, bo początkowo mój promotor, zresztą nawet słusznie mówił, no ale to przecież to nie jest pisarz amerykański, to jest pisarz tworzący widysz, no ale później, także ja chyba w trakcie trzeciego roku zmieniłam zupełnie temat i kiedy zaczęłam tłumaczyć z angielskiego na polski, czułam brak czegoś, czy źle się w ogóle czułam, że tłumaczę za pomocą języka pośrednika. Czułam pewną sztuczność tego opisu w języku angielskim spraw i miejsc dotyczących Polski, czy polsko-żydowskich.
Pytam dzisiaj przechodniów o to, czy kojarzą, kim jest ten mężczyzna chodzący po linie.
Nie, tak bym nie wszedł gdzieś w życiu. No, odważny facet na pewno. Ja bym tak nie usiadł na takiej linii.
Coś wiemy o jego życiu? Czemu on jest ważny niestety, dla Lublina?
Niestety nie wiem. Nie wiem, wstyd mi to powiedzieć, ale niestety nie wiem. Na pewno jakaś ważna osoba, ale nawet nie kojarzę, nie mogę pani powiedzieć, naprawdę.
Wygląda na jakiegoś sztukmistrza, być może z Lublina.
O, wspaniale! No i właśnie chciałam zapytać...
Rozmawialiśmy z kolegą o książce Singera, jaki przypadek.
Fantastycznie, Czyli państwo potrafią, panowie potrafią skojarzyć tą postać dokładnie. Co my wiemy o tym sztukmistrzu?
No więcej wie kolega.
Że pochodził z Piasków podobno, z Piask koło Lublina, tak. A tam właśnie rozmawiałem z taką mieszkanką Piask, która mi opowiedziała, że przed wojną 90% populacji to byli Żydzi.
Czemu nie z Piaska, z Lublina?
No nie wiem, może ten Lublin bardziej znane to miasto jest. Piaski to trochę...
Tutaj się udzielał zawodowo.
Właśnie coś wiadomo o jego życiu?
Ja niestety nie. Jeszcze mam to do przeczytania.
Stojąc na Grodzkiej, zastanawiam się, dlaczego fraza sztukmistrz z Lublina jest tylko pustym hasłem. Dlaczego Jasza jest jedynie figurą linoskoczka, bez życiorysu, bez twarzy? Isaac Bashevis Singer kazał mu urodzić się w Lublinie, w mieście, które musiał odwiedzać wielokrotnie, jadąc do Biłgoraja, skąd pochodziła jego matka. Późniejszy noblista mocniej związany był jednak z Warszawą, w której spędził dzieciństwo i młodość. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował w 1935 roku. Tworzył powieści i opowiadania jidysz. Ich scenerią bardzo często była lubelszczyzna.
Wtedy prawie nic nie wiedziałam na temat Żydów, kultury żydowskiej. No, po prostu niewiele się o tym mówiło. To nie wiem, postać Racheli może w Weselu, czy Jankiela w Panu Tadeuszu, ale nie o wojnie, nie o zagładzie.
Właśnie, pani profesor, dlaczego ta tematyka była wypierana?
I to nie tylko, można powiedzieć, nie tylko Polacy nie opowiadali swoim dzieciom czy wnukom o tym, co przeżyli czy widzieli w czasie wojny. Także Żydzi ocalali z Holokaustu. Często o tym nie chcieli mówić. Na przykład znana jest też sytuacja w Izraelu, kiedy ci ocalali często byli nawet traktowani taką z pewną podejrzliwością, bo skoro tyle osób zginęło, a ty ocalałeś, to jak to zrobiłeś? Też było to takie podejście, że Żydzi szli, prawda, jak owce na rzeź słynne, takie, że nie buntowali czy nie uciekali, ale pytanie, dokąd mieli uciekać. Często właśnie ci, co uciekali, to padali ofiarą grabieży czy morderstw w polskich miasteczkach czy wsiach. Także dlaczego nie mówiono? No, na pewno psychologiczny aspekt uciekania od przykrych tematów, a poza tym no, wielu ludzi wiedziało, że te postawy Polaków były bardzo różne. Poza tym też mienie żydowskie przejęte przez mieszkańców, czasami po prostu zmuszonych też do przeniesienia się. Także to bardzo skomplikowane kwestie. Z tym, że akurat Baszewicz Singer na ten temat nie pisał, w ogóle bardzo mało pisał na temat zagłady.
Nigdy nie przyjechał do Polski, znaczy już po wojnie, nie przyjechał do Polski, mimo iż ponoć podróżował po Europie.
Tak, tak, on podróżował po Europie, na przykład często do Szwajcarii, ale tak, bo jest taki wstrząsający tekst chyba w 1944 roku pisany o Warszawie, kiedy on wie o tym, że została Warszawa zniszczona, że to dzielnica żydowska i że nie potrafi sobie wyobrazić tej Warszawy bez Żydów. Tam przywołuje po kolei różne ulice i pewnie gdyby to zobaczył, to nie byłby w stanie jak pisać o tym, co było, bo on bez przerwy przywołuje te obrazy, czy to z Biłgoraja, czy z miasteczek Lubelszczyzny, czy Warszawy, te, które istniały.
Mamy i karnawał, mamy i figurę, która wisi nad nami. A tak więc ten sztukmistrz jest wszechobecny, tak, u nas. Znaczy ludzie pytali o sztukmistrza, nie da się tego ukryć, że ludzie gdzieś pytali i faktycznie dostępność tej publikacji była kiepska, tak? Tak więc tutaj to też gdzieś może i ze względu na to stwierdziliśmy, że warto się nad tą pozycją pochylić, bo faktycznie ludzie dopytywali.
Pod figurą sztukmistrza przy Grodzkiej spotykam się z Anną Nieoczym i Krzysztofem Raganowiczem z lokalnej organizacji turystycznej Metropolia Lublin. Ich zadaniem jest przyciąganie do Lublina jak najwięcej zwiedzających. Turystów trzeba przyciągnąć, ale też zachwycić miastem. Okazało się, że narzędziem do tego może być książka Singera, jej nowy przekład.
Któregoś razu spotkaliśmy się z dyrektorem ośrodka Brama Grodzka Teatr NN i po wspólnych naszych rozmowach wyszliśmy z założenia, że ten utwór to świetne narzędzie promocyjne dla naszego miasta. Tomasz tutaj bardzo mocno nas do tego zainspirował, żebyśmy się faktycznie tym zajęli. No i tak się złożyło, że akurat pojawiła się możliwość składania wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Napisaliśmy ten wniosek, no dostaliśmy dofinansowanie i tak już się potoczyło.
Tutaj ośrodek Brama Grodzka i cały zespół ośrodka i poszczególne osoby, które się interesowały sztukmistrzem, tak naprawdę od lat szukały opcji, żeby tego sztukmistrza wydać. Natomiast no, jakoś się to nie udawało, tak? I musieli trafić de facto na współpracę z nami, właśnie jako organizacją turystyczną w zakresie turystyki. Natomiast no, my jesteśmy otwarci na różne czasami naprawdę kosmiczne pomysły. I to był jeden z takich pomysłów, że a może w takim razie pomożecie nam wydać książkę. To dlaczego nie, tak? Jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie odkryć trochę więcej Lublina i pokazać go szerzej Polakom dzięki temu nowemu polskiemu tłumaczeniu, no to to jest dobry pomysł. Tak, od początku do końca były jakieś takie sprzyjające przypadki, które koniec końców doprowadziły do tego, że mamy to nowe tłumaczenie.
Jednocześnie oprócz tego zainteresowania filologicznego, które później mnie doprowadziło do nauczenia się jidysz, tak żebym mogła już tłumaczyć z oryginału, to było też zainteresowanie no, miejscem, w którym mieszkam, Lublinem. Zaczęłam inaczej patrzeć na Lublin. Lublin, zresztą kto pamięta Lublin z lat 70., to było naprawdę takie zaniedbane, ponure miasto. I ja zawsze myślałam, że trzeba będzie z tego Lublina wyjechać może po studiach. Co ja mam robić w Lublinie? Natomiast zagłębiając się w historię i kulturę Żydów, dowiedziałam się, że to było jedno z najważniejszych miast dla historii żydowskiej. Ale żeby się dowiedzieć tego tak więcej, to musiałam najpierw pojechać do Ameryki. Także do pewnego stopnia, tak czasami żartuję, że Lublin odkryłam w Nowym Jorku, bo dopiero pisząc książkę na temat Baszewisa Zingera, spędziłam rok w Nowym Jorku w Żydowskim Instytucie Naukowym i tam dopiero bardzo wiele się dowiedziałam. Także ten Lublin jest ważnym tym punktem odniesienia, ale tutaj musimy pamiętać, że to jest tak, sztukmistrz z Lublina, prawda? Czy on jest sztukmistrz z Lublina, który wyrusza do Warszawy, no i wraca do tego Lublina. I też bardzo znany jest cytat z tej powieści, gdzie Lublin jest przedstawiany jako takie miejsce spokojne, tradycyjne. Wszędzie na świecie wrzało, gazety donosiły o różnych jakichś rewolucjach, gdzieś tam wypędzano Żydów z miast, a w Lublinie dalej obowiązywały te dawne tradycje. Także do pewnego stopnia ten Lublin jest idealizowany.
W tym wyidealizowanym świecie jest dom Jaszy Mazura, zasymilowanego Żyda, cieszącego się sławą iluzjonisty, akrobaty i hipnotyzera. To tutaj Jasza powraca po swoich występach. Tutaj czeka na niego żona Estera. Jednak Jasza nie jest jej wierny. Ma romans z asystentką Magdą i kochanki w kilku miastach. Potrafi pozyskać życzliwość każdego, kogo spotyka i jest przekonany o własnej wyjątkowości. Zdaje się drwić z Boga swoich przodków. W pewnym momencie Jasza, nawykły do brania wszystkiego w posiadanie jednym gestem, poznaje w Warszawie Emilię, pierwszą kobietę, która zdaje mu się być twierdzą nie do zdobycia. Sztukmistrz zaczyna tracić rezon i spoglądać z innej perspektywy na swoje walące się w gruzy życie. Wraca do Lublina. Tomasz Pietrasiewicz zdaje się wiedzieć, gdzie dokładnie.
Bo to w ogóle zawsze fascynowały mnie takie literackie przewodniki, wiesz, w których jakieś miasto ma wybitny utwór albo pisarza i teraz odszukujemy miejsc, które gdzieś są związane z akcją tej powieści czy akurat z tym pisarzem. No i tak sobie pomyślałem, no kurczę, no trzeba to samo zrobić z tym sztukmistrzem. No i zaczęły się, wiesz, wczytywanie w sztukmistrza, gdzie czasami jakieś jedno zdanie czy dwa zdania wskazywały, że na przykład dom sztukmistrza mógł stać na stoku Doliny Czechówka, tu, gdzie jest ulica Probostwo. I gdzieś mi to pasowało, bo sztukmistrz w jednym momencie opisuje Jasza widok z tego miejsca, gdzie on ma to, co widzi. I okazało się, że z tego miejsca widać dokładnie to, o czym on mówi. Czy tam mogło być widać, kiedy nie było tych wysokich domów.
Czyli prawdopodobnie ta pustelnia i dom Jaszy mieścił się na probostwie.
Blisko probostwa, na stoku zbiegającym do rzeki Czechówki.
A urodził się?
Na Kowalskiej, tak. Przez to, że ojciec był tym sprzedawcą, mieli sklepik metalowy, więc to pasuje do ulicy Kowalskiej, które tylko na ulicy Kowalskiej takie rzeczy wtedy były.
Do pewnego stopnia Sztuchmistrz Lublina to jest powieść, której on stworzył w taki najbardziej może wyraźny sposób tego bohatera, protagonista, który znany jest jako zingerowski bohater. Jeden z krytyków nazwał go poligamiczny Werther.
Ale musiał mu być jakoś bliski ten bohater i taka struktura, prawda,
na pewno. No i wiele osób dopatruje się w tym wątków autobiograficznych. Mnie najbardziej chyba interesuje tam opis tła, też to środowisko w Piaskach, złodzieje w Piaskach. To uważam, że są wspaniałe sceny i dialogi.
Prezentacja pierwszego w Polsce przekładu Sztukmistrza z Lublina z języka oryginału odbyła się oczywiście w Bramie Grodzkiej. Początek książki Widisz czytał Piotr Nazaruk, konsultant tłumaczenia. Tekst polski zaś Witold Dąbrowski, wielki propagator twórczości Zingera.
Boską rękę widać było niewątpliwie wszędzie, w każdym owocu, kwiatuszku, kamyczku, ziarnku, piasku. Wczesnym rankiem liście jabłoni były mokre od rosy, oświetlone jak płomyki świec.
Za miastem po drugiej stronie bystrzycy rozciągały się pola z zielonymi kłosami, które za 6 tygodni zrobią się żółte i złote, gotowe do żniw. Natomiast tutaj zamiast tej bystrzycy to jest coś takiego, że zamiast tego za miastem po drugiej stronie bystrzycy to tutaj jest tak. Dom stał na skraju miasta i Jasza widział przed sobą rozległe łany pszenicy. Bo to jest problem, że tłumaczone było przez kogoś nieznającego Lubelszczyzny.
Czy język, przekład z oryginału może pomóc czytelnikowi jeszcze bardziej zbliżyć się do bohatera i jego świata?
No na pewno, chociaż to też zależy od czytelnika. Dlatego, że niektórzy czytelnicy wolą może bardziej taki uproszczony przekład. Ja bardzo jestem ciekawa, z jaką reakcją spotka się ten przekład z jidysz. Bo z jednej strony on na pewno jest taki bardziej idiomatyczny, może bardziej zadziorny, ale z drugiej strony zawiera chyba więcej terminów żydowskich niż ten przekład za pośrednictwem języka angielskiego. Zresztą w tym przekładzie za pośrednictwem języka angielskiego był słowniczek przygotowany przez Michała Friedmana. Tutaj też jest słowniczek, ale czasami nagromadzenie tych terminów żydowskich może stwarzać jakiś problem. Natomiast jeżeli chodzi o ten kontekst lubelski, jakie to ma znaczenie dla Lublina, no może takie, że wprawdzie ten przekład angielski istnieje, wiadomo, było bardzo wiele wydań, ale do pewnego stopnia może został troszeczkę tak jakby zapomniany, tak zresztą jak sam Baszewicz Zinger. Jestem pełna właśnie uznania dla tej lokalnej organizacji turystycznej, która wydała tą książkę, bo oni wspominali, że często przychodzą ludzie do nich i że pytają o Sztukmistrza. No to łatwo mogli powiedzmy na przykład ściągnąć ileś tam egzemplarzy dawnych wydań Sztukmistrza i je sprzedawać, bo one w internecie są dostępne. Chwała im za to, że organizacja regionalna, turystyczna wydaje klasykę światową. W ciągu pół roku właściwie zostało to zrealizowane.
Dla Tomasza Pietrasiewicza najważniejsze jest zakończenie książki. Jasza zadaje sobie pokutę i zamyka się w pustelni. Klucz do zrozumienia jego postawy podsuwa widzący z Lublina.
To jest klucz do zrozumienia Jaszy, ja uważam, że przychodzi do niego, on już jest pustelnikiem, przychodzą do niego chrześcijanie, Żydzi, tak jak to pustelnik, rozmawia z ludźmi, udziela im jakichś rad, wskazówek, tłumaczy ich życie. Pewnie to tak wyglądało. Stąd Jasza Pustelnik, tak go nazywano. I przychodzi już pod koniec książki tej opowiedzianej przez Zingera historii jego przyjaciel z dzieciństwa i mówi coś takiego: Jasza, świat upada, zło triumfuje, w ogóle co robić? I wiesz, Jasza daje taką odpowiedź na to, zanim powiem, co powiedział Jasza, to zupełnie ta odpowiedź jest inna niż 100 lat wcześniej, na jakby na takie same pytanie odpowiedź dał widzący z Lublina. Był okres wojen napoleońskich, czyli cofamy się, ale to jest ważne. I widzący interpretuje to, co się dzieje wokół niego, czyli znowu świat upada, zło triumfuje, oczywiście Żydzi strasznie cierpią. Żeby to zmienić, to czuje w sobie taką siłę wielkiego żydowskiego maga, że on jest w stanie wymusić na niebiosach przyjście Mesjasza. To jest ta słynna opowieść o widzącym z Lublina. To jest jego odpowiedź. Jestem wielki, mam siłę. Doprowadzę do tego, że ten Mesjasz tutaj będzie. A Jasza daje zupełnie inną odpowiedź, ale równie radykalną. Trzeba zmieniać siebie, jeżeli chcemy zmienić świat. To Jasza. Jasza jest mi bliższy.